Radio Filozoficzne Sat.Kontra zaprasza do wysłuchania kolejnego filozoficznego przeglądu prasy. Jest 30 marca 2016 roku. W dzisiejszej dyskusji biorą udział Martyna Neumann, Joanna Skórzak, Marcin Piechota i mówiący te słowa Robert Piłat. Głos ma Martyna Neumann.
Dzień dobry, ja dzisiaj zacznę od artykułu, który mieści się w dzisiejszym dodatku do Gazety Wyborczej. Dotyczy on uzależnień. Autorka artykułu, Magdalena Warhala, stawia tutaj pewne tezy mówiące o równości pod wieloma względami uzależnień od środków chemicznych, a uzależnień behawioralnych, do której między innymi możemy zaliczyć hazard, uzależnienie od komputera, internetu, telefonu, ale też pracoholizm, zakupoholizm, czy nawet uzależnienie od szybkiej jazdy samochodem. No i właśnie moje pytanie brzmi, czy te uzależnienia są ze sobą faktycznie równe i czy nie jest pewną przesadą nazywać tak wielu rzeczy, nazywać uzależnieniem? Jakie są kryteria do uznania czegoś za uzależnienie? Czy od wszystkiego możemy się uzależnić, czy możemy się uzależnić na przykład od czytania książek filozoficznych i to wtedy będzie dla nas niekorzystne?
Myśląc o uzależnieniu, a zazwyczaj przychodzi nam na myśl pewna rzecz, która jest szkodliwa, a jest szkodliwa dla nas, może być szkodliwa dla otoczenia. Czy możemy przyrównać uzależnienie od hazardu do uzależnienia od alkoholu? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że tak, ponieważ uzależnienie od szybkiej jazdy może skończyć się wypadkiem. Tak samo uzależnienie od alkoholu jest szkodliwe nie tylko dla nas, ale i dla rodziny, która tak samo cierpi z powodu alkoholizmu. Więc zaryzykowałbym, tak, postawienie znaku równości pomiędzy tymi uzależnieniami.
Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy, że ktoś spowodował szkodę jadąc szybko samochodem, to przyczyną tej szkody nie było jego uzależnienie, tylko zbyt szybka jazda samochodem. Ktoś, kto nie ma też żadnego uzależnienia, tylko po prostu pojechał zbyt szybko samochodem, mógł zrobić dokładnie to samo.
W artykule też są wspomniane na przykład ćwiczenia fizyczne. Przecież wiemy, że ćwiczenia fizyczne są bardzo zdrowe i korzystne dla nas, ale możemy się od nich uzależnić i to będzie właśnie uzależnienie behawioralne.
Wydaje mi się, że rzeczywiście, kiedy mówi się o szkodliwości uzależnień, nie samych czynów, które się dokonuje, ale uzależnień od pewnego typu aktywności, to trzeba by podać jakiś mocny argument za tym, dlaczego uzależnienie jest w ogóle złe dla człowieka. Nie tylko ze względu na skutki, ale ze względu na sam fakt bycia uzależnionym.
No to powstaje pytanie, jak sprawa się ma z punktu widzenia czysto fizjologicznego człowieka, bo to jest pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie żyć bez uzależnień tak naprawdę, to bez tego, co się dzieje w organizmie w momencie, kiedy ktoś jest uzależniony. Skoro organizm tak działa, że z tego co wiem, że po prostu są pewne ośrodki w człowieku pobudzane nagrodą. Wspomniane uzależnienie od sportu by tak przebiegało, tak sobie myślę, że uprawiając sport mamy tyle radości, czerpiemy z tego, że po prostu się uzależniamy. No to w takim razie wychodziłoby na to, że wiele czynności uzależnia i gdzie jest ta granica, która powoduje, że już jest coś negatywnego w uzależnieniu, a gdzie jest po prostu nasza zwykła codzienność.
Czy nie można by zaryzykować takiej hipotezy, że uzależnienie jest wtedy złe, kiedy ktoś nie może wykonać własnego aktu woli, ponieważ jest właśnie uzależniony od jakiejś czynności, czyli na przykład chciałby nie ćwiczyć, chciałby nie zaglądać do internetu, chciałby nie zapalić papierosa, ale nie może tego zrobić. Czyli argument byłby wtedy z wolności. Że...
Traci on po prostu kontrolę nad swoim uzależnieniem.
Ale z drugiej strony wtedy powstaje pytanie, że jeżeli ta czynność, której się nie potrafi pozbawić, nie powodowałaby nic negatywnego w jego życiu, otoczeniu i tak dalej, to właściwie dlaczego go za to krytykować i mu zabraniać bycia uzależnionym od takiej czynności?
Zgoda, ale co zrobić, kiedy... Możemy powiedzieć, że ktoś jest uzależniony od sportu amatorskiego i dajmy na to, ojciec w rodzinie każdego dnia musi wyjść zagrać w piłkę nożną, mimo tego, że ma szereg innych obowiązków, a chciałby dotrzymać pewnej obietnicy w stosunku do dziecka, odebrać ze szkoły, pójść na wywiadówkę, ale nie może, ponieważ czuje tą silną potrzebę i wtedy ten sport może być postawiony w negatywnym świetle, mimo to, że aktywność fizyczna powoduje wzrost.
Ale na przykład, ale co w przypadku osoby, która jest młoda, wolna, nie ma zobowiązań, nie zobowiązała się w stosunku do nikogo, nie ma rodziny i tak dalej. Dlaczego nie może być uzależniona od sportu?
Czym to... Mój argument był taki, że szkodą tutaj nie jest wykonanie jakiejś złej czynności, na przykład zaniedbania dziecka, tylko szkodą jest samo ograniczenie swojej własnej wolności w innych sferach, czyli przymus. Doznawanie przymusu wewnętrznego robienia jakichś czynności jest zła sama w sobie.
Tydzień temu w gazecie Rzeczpospolita mogliśmy przeczytać o wizycie amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy na Kubie. Była to pierwsza wizyta od 88 lat, można powiedzieć, od rewolucji kubańskiej, więc wydarzenie niewątpliwie przełomowe. Doszło do spotkania drużyn sportowych pomiędzy reprezentacją Kuby w baseballu a drużyną z Florydy, Tampa Bay. Doszło do spotkania pomiędzy prezydentem Barackiem Obamą a bratem Fidela Castro, Raulem Castro. Jednak nie doszło do spotkania, nie doszło do gestu wykonania pojednania, podania sobie ręki, być może przebaczenia pomiędzy Barackiem Obamą a Fidelem Castro. Wobec tego nasuwa mi się tutaj pytanie, czy takie pojednanie jest skuteczne? Czy ten pewien zamiennik tego spotkania, gestu pojednania, podania sobie ręki, może być zastąpiony poprzez symboliczny mecz pomiędzy dwoma drużynami baseballowymi?
To jest bardzo poważny problem dzisiaj w czasach, kiedy mamy do czynienia z wieloma gestami publicznego przepraszania, publicznych prób pojednania. Przywódcy państw, przywódcy kościołów wykonują tego rodzaju gesty przy założeniu, że one będą zastępować akt woli całej wspólnoty. I jedne z tych gestów udają się, rzeczywiście pozostawiają trwały ślad. Ludzie czują pewnego rodzaju ulgę, uważają, że jakiś nowy początek został uczyniony ku pojednaniu, a inne pozostają tylko próżnym gestem politycznym. Nie dowierzamy tym gestom, mówimy, ach, to tylko tak na pokaz albo zbijanie kapitału politycznego czy coś w tym rodzaju. I bardzo ciekawe jest rzeczywiście, od czego zależy skuteczność tego rodzaju gestów. Bardziej bezpośrednim kryterium jest to, czy jest legitymizacja tego gestu. To znaczy, że rzeczywiście ktoś, kto go wykonuje, ma wszelkie do tego uprawnienia. Nie tylko formalne, bo na przykład jest prezydentem czy jakimś innym przedstawicielem, ale również moralne. Innym kryterium chyba byłoby to, czy za tym idą jakieś inne decyzje lub fakty. Znaczy, czy to nie jest pustosłowie, czy można zamienić tego rodzaju pojednanie na konkretne czyny, które później konsumują tę obietnicę, bo pojednanie jest czymś w rodzaju obietnicy, że od dziś będziemy żyć inaczej. No to żyjmy inaczej, ale to musi być konkret. Jeżeli na przykład ludzie nie wierzą w to, że te konkrety nastąpią, to nie wierzą też w sam akt pojednania.
Też istotne jest chyba to, czy takie poczucie jednostki, tak? Czy tak naprawdę Kubańczycy czują się pojednani w tym przypadku.
Myślę, że tutaj niezmiernie istotne jest to, że nie doszło do spotkania pomiędzy Barackiem Obamą a Fidelem Castro, który był bezpośrednio odpowiedzialny za rewolucję. Jak wiemy, zerwanie tych stosunków kubańsko-amerykańskich. Więc zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że w momencie, kiedy nie dochodzi do spotkania pomiędzy tą konkretną osobą, za nią stoi pewna grupa społeczna, która utożsamia się z Fidelem Castro, i tak samo nie będzie utożsamiać się z tym pojednaniem, do jakiego doszło pomiędzy Raulem a Barackiem Obamą na stadionie baseballowym.
Czyli uważa pan, że ta próba była nieskuteczna ze względu na brak tego gestu bezpośredniego pomiędzy Obamą i Fidelem Castro?
Owszem, ze względu na to, że istniała osoba nadal żywa, taka jak Fidel Castro, która byłaby skuteczniejsza.
No ale czy za Raulem na przykład nie stoi właśnie rzesza Kubańczyków, którzy uczestniczą w tym pojednaniu?
Właśnie, może trzeba poczekać i zobaczyć, jakie będą reakcje, bo być może reakcje przewyższą pana i moje oczekiwania, to znaczy okaże się, że społeczeństwo akceptuje ten gest.
Z całą pewnością może tak być, niewątpliwie już teraz społeczeństwo pozytywnie zareagowało na ten symboliczny mecz. Jest prawdopodobne, że tak, społeczeństwo poprze to, jednak cały czas pozostaje mi tutaj ta sfera, ta jedna możliwość, jaką furtka, jaką pozostawił sobie Fidel Castro, a mianowicie taka, że owszem, dochodzi do pojednania pomiędzy moim bratem a prezydentem, jednak chcąc utrzymać pewną grupę popierającą jego, on sam nie wychodzi z tym gestem. I tu ta mała luka, jaką pozostawia sobie...
A może być tym przysłowiową łyżką dziegciu w beczce miodu, prawda? Że może zepsuć jakby całą skuteczność moralną i polityczną tego gestu.
Tak, może też podzielić społeczeństwo na tych, którzy popierają to pojednanie i na tych, którzy będą stać za Fidelem Castro.
Ja z kolei zostałem dziś zainspirowany notatką na stronie internetowej BBC News. Właściwie to jest artykuł dość obszerny, który omawia zwyczaje rozrodcze, zwyczaje godowe rozmaitych gatunków zwierząt pod kątem monogamii czy poligamii, prawda? Że są gatunki sytuujące się na rozmaitych szczeblach drabiny ewolucyjnej, które z jakichś powodów środowiskowych czy innych pozostają w związkach monogamicznych przez całe życie. No i autorzy artykułu zastanawiają się nad tym, że jest to stosunkowo rzadkie w świecie zwierząt i zawsze można to uzasadnić jakimiś naciskami ze strony otoczenia i że raczej dominuje w świecie przyrody dążenie do poligami, a to w celu dywersyfikacji puli genów danego gatunku, co korzystnie wpływa na jego szanse przeżycia. Niewątpliwie artykuł był napisany z taką myślą, żeby no, człowiek wziął pod uwagę to, jaka jest przyroda, jaki jest świat zwierząt i coś z tego wywnioskował na swój własny temat, żeby spojrzał na przypadki łamania tej wierności małżeńskiej, jako na przypadki biologicznie zrozumiałe. Może nieusprawiedliwione w świetle norm, które przyjmujemy dla siebie, ale przynajmniej zrozumiałe z punktu widzenia naturalnych procesów, które zachodzą w całej przyrodzie, a zatem dlaczego nie w człowieku. No i w związku z tym nasuwa mi się pytanie, jak wiele potrafimy uczyć się ze świata przyrody, gdy chodzi o nasze postępowanie i normy, które formułujemy. Czy jest tak, że jeżeli odkryjemy, że jakaś norma, którą dla siebie formułujemy, jest całkowicie niewspierana przez to, co się dzieje w przyrodzie. Czy powinniśmy się w takim razie wycofywać z tych ideałów? Czy powinniśmy uważać je za mało realistyczne i wyciągać tego rodzaju wnioski? Filozofowie w różnych czasach, szczególnie przychodzi mi tu na myśl Montaigne, ale też i wielu starożytnych autorów, czynili takie sugestie, że świat zwierząt i w ogóle przyroda powinny być dla ludzi pewnego rodzaju księgą, z której można się czegoś nauczyć. Również w dziedzinie naszych przekonań normatywnych. Osobiście mam wielkie wątpliwości co do tego. Wydaje mi się, że trochę królestwo ludzi, parafrazując, nie jest z tego świata. To znaczy lekcja, która płynie z przyrody, nie zawsze jest dla nas wiążąca, ale może czasami jest wiążąca.
Zastanawiam się, co by się stało z instytucją małżeństwa. To znaczy człowiek w odróżnieniu do zwierząt a potrafi kierować swoim działaniem w sposób racjonalny, w sposób przemyślany, potrafi narzucać sobie pewne normy, do których chcemy dążyć, a których chcemy przestrzegać. Owszem, to nas wyłamuje ze świata biologicznego, jednak dla pewnego porządku społecznego, a powinniśmy starać się przestrzegać, uważam, pewnych norm i rzeczywiście trudno by było chyba znaleźć argument na nienaturalność.
Ale tutaj biolog mógłby podać argument z kolei, że przecież mrówki czy pszczoły mają tak samo porządek społeczny, tylko zupełnie inny niż nasz, więc dlaczego nie mamy się kierować biologią, tworząc swój porządek społeczny? Mi się tak skojarzyło w pierwszym momencie ze świętym Tomaszem z Akwiną, moim ulubionym, jego stwierdzeniem o łasce i naturze, czyli o tym, że łaska podnosi naturę. W tym sensie, że właśnie, że tak nawet jakby się odwołać konkretnie do wizji człowieka u świętego Tomasza, że jednak człowiek ma to, czego nie mają zwierzęta, czyli właśnie ten rozum, wolę i jest w człowieku się odbywają te procesy, które powodują, że życie ludzkie odbywa się, rządzi się innymi prawami niż życie zwierząt, którymi rządzi właśnie tylko ta biologia czysta, właśnie ten właśnie tylko i wyłącznie potrzeba przedłużenia gatunku, bo z kolei mi się nasunął w tym tygodniu tygodnik powszechny, temat z okładki, czyli obszerny artykuł omawiający klinikę Budzik, która ma pomóc dzieciom, które znajdują się w stanie śpiączki. W tym kontekście powstaje pytanie z punktu widzenia biologii, tak jakbyśmy patrzyli właśnie na człowieka, jaki byłby sens budowania takich klinik? Czy w ogóle można to przenieść dużo szerzej, czyli w ogóle jaki jest sens ratowania chorych osób? To jeżeli ktoś by chorował, to prawo biologii przedłużenia gatunku mówi, że to jest ktoś słabszy, to nie ma sensu go ratować. Na przykład weźmy, to jest pytanie, które mi się też nasuwa bardzo mocno, weźmy na przykład sprawę osób, które są chore, na przykład niepełnosprawne. Czyli jeżeli ktoś jest niepełnosprawny, to jego życie byłoby wtedy mniej wartościowe. To biologia nie powinna chcieć przedłużać takiego gatunku.
No właśnie, jeżeli się patrzy na pewne indywidua w izolacji, to bardzo łatwo wtedy wytaczać tego rodzaju argumenty naturalistyczne, że nie warto bronić życia, które jest już i tak skazane na zagładę, albo jest w jakimś sensie biologicznie mniej wartościowe. A to wszystko dlatego, że traktuje się osoby bez relacji, które je łączą z innymi osobami. Oczywiście ona postawiona w izolacji jakoś jest bardzo podatna na tego rodzaju argumentację naturalistyczną.
Ale to jest jedna sprawa, to są relacje, bo rzeczywiście bardzo ważna rzecz, która kształtuje osobę, to są właśnie jej relacje i to, że ta osoba nie jest po prostu chorą osobą, tylko osobą, którą ktoś kocha, czy ma z nią relację.
Otóż to.
Ale jest jeszcze druga rzecz, że ta sama osoba, nawet jeżeli jest, nie wiem, jakoś bardziej samotna, nie ma jakoś dużo tych relacji, to jest pytanie też, jak ona postrzega swoją wartość, swojego życia. Czy na przykład właśnie, czy jest szczęśliwa, bo taki przykład nawet, który podawała Ewa Błaszczyk na przykład, mnie uderzył z tego wywiadu, bo wiadomo, jej córka jest w stanie śpiączki, zdaje się 16 lat i nie bardzo jest z nią kontakt. I pani Ewa Błaszczyk mówi, że na przykład ona się uśmiecha, czyli że jest jednak potrafi, że jednak nawet w tym stanie coś jej sprawia radość. I pytanie, czy człowiek nie przewyższa zwierzęcia tym, że po prostu właśnie dąży do tego szczęścia i nawet niezależnie od tego stanu, w jakim jest, to ma prawo być szczęśliwy. To w sumie on kreuje swoje życie, czy jest szczęśliwy, czy nie. Znaczy wiadomo, te relacje mu pomagają, jak ma relacje, to jest bardziej szczęśliwy, znaczy, łatwiej mu jest być szczęśliwym, ale i tak może sobie sam zorganizować życie, żeby być szczęśliwym.
Zarówno idea szczęścia, jak i relacje, które nas łączą z innymi ludźmi, mają tą wspólną cechę, że są niezwykle odporne na to, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, czy na skraju śmierci, młodzi, starzy i tak dalej. Wartość naszych projektów szczęścia i relacji, które nas łączą, może pozostać niezmienna.
Ja myślę, że tu można by było troszeczkę przyrównać do poprzedniej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestię małżeństwa, to znaczy, a gdzie biologia mówi nam, że to nienaturalne jest pozostawać w tej samej parze, a mimo to narzucamy sobie normy, które mają w pewnym sensie uchronić, zachować nasze człowieczeństwo. Ja myślę, że podobnie jest w tym przypadku, to znaczy, kiedy biologia mówi nam, że to życie już jest niemalże na wygaśnięciu, jeżeli mówimy o człowieku w stanie śpiączki, to mimo to naszą normą jest to, aby do końca walczyć i zabiegać o to życie, więc wtedy zachowujemy nasze człowieczeństwo, gdy dotrzymujemy tych norm, które nie pozwalają nam zrobić pewnych rzeczy absolutnie nieetycznych.
Tutaj jeszcze tak warto podkreślenia, tak sprecyzuję, żeby było jasne, bo tam w tym artykule jest podany przykład ojca, który ma syna właśnie w stanie śpiączki, który uległ wypadkowi i on mówi, ten ojciec, że poświęcił swoje życie po to, żeby się zajmować tym synem, bo ktoś musi przy nim cały czas być w tym stanie. I z punktu widzenia biologii, no to by było bardzo niepraktyczne dla gatunku, jeżeli poświęcamy zdrowe życie po to, żeby się zajmować chorym życiem, które dla gatunku już nic nie wniesie, tak? Czyli wydaje mi się, że jednak właśnie to jest ta wyższość człowieka i jest coś takiego, co powinniśmy znaleźć i bronić, że jednak powinno być to dla nas wartościowe.
W dzisiejszym przeglądzie prasy brali udział Martyna Neumann, Joanna Skórzak, Marcin Piechota i Robert Piłat. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.